Drodzy braterstwo, w chwili obecnej chciałbym podzielić się z wami pewnymi myślami na temat żniwa wieku tysiąclecia. Taki będzie tytuł dzisiejszego wykładu. Żniwo wieku tysiąclecia. Żniwo jest zawsze podsumowaniem danego wieku, zebraniem plonów pracy wykonywanej przez cały wiek. Tak było wcześniej w żniwie wieku żydowskiego. I tak samo było w żniwie wieku Ewangelii, tak samo też będzie w żniwie wieku tysiąclecia. Mamy te trzy żniwa przewidziane w planie Bożym. Pierwszym właśnie było żniwo wieku żydowskiego, bo wiek żydowski był pierwszym wiekiem, w którym Bóg zajmował się jakąś większą liczbą ludzi. Wcześniej był tylko wiek patriarchów, gdzie każdy patriarcha indywidualnie chodził z Bogiem i nie było czego podsumowywać, nie było czego zbierać na koniec tego wieku, gdyż każde podsumowanie dokonywane było na koniec życia danego patriarchy. Dopiero wiek żydowski zmienił to, kiedy to 12 synów Jakuba, nazwanego przez Boga Izraelem, zostało uznanych za lud Boży i naród, który z nich powstał, stał się narodem wybranym. I wiek właśnie żydowski był przeznaczony na pracę z tym narodem, a żniwo tego wieku pokazało, jakie były efekty długich stuleci pracy nad tym narodem. Wiek żydowski był dość długim okresem czasu. Trwał od zawarcia przymierza mojżeszowego w 1615 roku przed naszą erą, a skończył się wraz z wtórnym przyjściem naszego Pana i jego odrzuceniem przez naród izraelski. Więc mamy długi okres czasu wieku żydowskiego, 1845 lat trwania, tak? Mamy długi okres trwania tego wieku. I jakie były efekty tego okresu czasu? To Izajasz 53 rozdział, pierwszy werset nam podaje, jakie były te efekty tej pracy podczas wieku żydowskiego. Izajasz rozpoczyna ten rozdział od pytania, któż uwierzył wieści naszej? Samo takie sformułowanie pytania sugeruje odpowiedź, że niewielu, niewielu w to uwierzyło, w to posłanie, które lud Boży, słudzy Boży w wieku żydowskiego, prorocy, którzy podawali. Efekty pracy były niewielkie, bo gdy Pan odchodził do nieba, to żegnało go około 500 braci. Takie były efekty żniwa wieku żydowskiego, przynajmniej na jego początku, bo tych około 500 braci to ci, którzy zostali pozyskani dzięki działalności samego Pana oraz apostołów przed zesłaniem Ducha Świętego. Następnie ileś jeszcze tysięcy zostało zebranych do końca żniwa wieku żydowskiego w 69 roku, ale to wciąż niewielu, ale takie było podsumowanie wieku żydowskiego. Nic dziwnego, że tak niewielu, skoro naród ten musiał być odrzucony. Tak więc został odrzucony dlatego, że efekty pracy nad tym narodem nie przynosiły efektów. Drzewo oliwne jest po to sadzone, by wydawać owoce. Jeżeli tych owoców nie wydaje, no to nadaje się do odcięcia, wycięcia, wyrzucenia. I tak samo stało się z tym narodem. Efekty zostały zebrane w żniwie właśnie wieku żydowskiego, efekty pracy nad tym narodem i Bóg rozpoczął nowy okres czasu, kiedy wybierał inny lud. Już nie z cielesnego punktu widzenia, już nie cielesnych potomków Abrahama, ale Bóg zaczął wybierać duchowych potomków Abrahama, czyli tych, którzy mieli wiarę Abrahama, a nie musieli wcale być jego cielesnymi potomkami. Ich związek z Abrahamem polegał na tym, że posiadali taką wiarę, jaką posiadał on, a nie, że wyszli z jego bioder, jak to Biblia mówi tutaj o pochodzeniu. Był to wiek Ewangelii. Rozpoczął się wiek Ewangelii, czas przeznaczony na głoszenie o Chrystusie i pracę nad tymi, którzy przyjęli Jego imię i przez to stali się chrześcijanami. A żniwo tego wieku pokazało, jakie były efekty tej pracy. Też nie były oszałamiające. Przez cały wiek Ewangelii, tak, chociaż praca była nie nad jednym narodem, tylko stosunkowo niewielkim narodem, tak jak było to wcześniej w przypadku wieku żydowskiego, kiedy Bóg zajmował się narodem żydowskim, to stosunkowo niewielkim narodem. Teraz mamy długi okres czasu 1845 lat do rozpoczęcia żniwa wieku Ewangelii. Bóg zajmuje się całym chrześcijaństwem, tymi, którzy przynajmniej deklarują wiarę w Boga i w Chrystusa, i nie zostaje cały Kościół, który Bóg chciał wybrać. 144 tysiące członków nie zostaje wybranych poprzez całego wieku Ewangelii. Zostaje jeszcze dziesiątki tysięcy wolnych koron, które właśnie mają zostać rozdysponowane podczas żniwa wieku Ewangelii, który będzie podsumowaniem pracy nad wiekiem Ewangelii. I tak też się stało. Prawda podana w żniwie wieku Ewangelii w latach 1874-1914 doprowadziła do wybrania tych członków Kościoła, na których jeszcze były wolne korony, tych właśnie brakujących na uzupełnienie tego, co pozostało. Ale Kościół chrześcijański, tak samo jak wcześniej system żydowski, musiał zostać przez Boga odrzucony, bo efekty pracy były stosunkowo niewielkie i wrzucony na zniszczenie. Od wielkim ucisku, który rozpoczął się w 1914 roku, trwa do chwili obecnej, widzimy na własnych oczach, jak bardzo intensyfikuje się w obecnych czasach. Będzie nadal się intensyfikował, aż doprowadzi do całkowitego końca zorganizowanego świata, takiego, jakim znaliśmy go do tej pory, po czym w pełni zostanie wprowadzony wiek tysiąclecia i jego warunki. Wiek tysiąclecia, który chronologicznie już trwa, ale jego dzieło w postaci tysiącletniego pośredniczącego Królestwa Chrystusa na ziemi jeszcze się nie rozpoczęło, bo Chrystus swoje panowanie rozpoczyna od zniszczenia istniejącego porządku rzeczy, by na jego gruzach zbudować nowy porządek, i wciąż jesteśmy na etapie niszczenia tego porządku rzeczy, który nasz Pan zastał na ziemi po swoim wtórnym przyjściu. Wiek tysiąclecia, gdy zostanie w pełni zainaugurowany, jest przeznaczony na pracę z ogółem rodzaju ludzkości. Można powiedzieć, ta praca w pewnym sensie już trwa, bo ludzie zdają sobie sprawę, uświadamiają sobie swoją własną bezradność. To też jest rzecz, której muszą się nauczyć, muszą sobie w pełni uświadomić, zanim będą skłonni przyjąć to, co Bóg z Chrystusem będą mieli dla nich do zaoferowania. Bo ludzie, ogólnie można powiedzieć, ludzkość jako rasa jest zarozumiała. Uważa, że bez Boga, bez Jego prawa, bez przestrzegania Jego zaleceń zdoła zbudować dobry, sprawiedliwy, szczęśliwy świat. Tak próbuje już od dawna i doprowadza to, jak widzimy, wszystko to prowadzi do upadku i końca tego świata. Te wysiłki ludzkie muszą się skończyć niepowodzeniem, bo niedoskonały człowiek nie jest w stanie zbudować doskonałego świata. Nikt nie może dać komuś więcej ponad to, co sam ma. A jak ktoś nie ma doskonałości, to nie może tej doskonałości udzielić innym, nie może jej zaprowadzić, ustanowić dla innych. Dlatego ludzie uczą się obecnie swojej własnej bezradności. Muszą się przekonać o tym, że swoimi własnymi działaniami mogą tylko doprowadzić do zagłady rodzaju ludzkiego, o czym mówił nasz Pan, mówiąc o ucisku dzisiejszej doby, że przez interwencje wybranych skrócone zostaną owe dni, bo gdyby nie zostały skrócone, to żadne ciało nie zostało przy życiu, ludzie by doprowadzili sami siebie do zagłady, a za takich mądrych się mają. Więc na razie to, ta część dzieła wieku tysiąclecia w postaci burzenia i uświadomiania ludzkości ma miejsce, a później rozpocznie się praca z ogółem rodzaju ludzkości, żywymi i umarłymi, z wszystkimi tymi, którymi Bóg nie zajmował się w poprzednich wiekach, z wszystkimi tymi, którzy wcześniej nie wykorzystali swojego udziału w okupie Chrystusa. Celem wieku tysiąclecia będzie stopniowe doprowadzenie rodzaju ludzkiego do doskonałości oraz nagrodzenie życiem wiecznym tych wszystkich, którzy tę doskonałość posiądą. Możemy powiedzieć innymi słowy, że celem wieku tysiąclecia jest restytucja, powrót do utraconej doskonałości. A żniwo wieku tysiąclecia ma pokazać efekty tej pracy, pokazać, jak wielu z ludzkości, idąc stopniowo, doszło do pełni doskonałości. Żniwo wieku tysiąclecia, tak samo jak żniwa poprzednich okresów, będzie czasem szczególnych i srogich prób, które będą miały na celu pokazanie, kto jest godzien otrzymania życia wiecznego i wejścia do wieków przyszłych. Próbą będzie doskonałe posłuszeństwo boskiej woli. By ponad wszelką wątpliwość zademonstrować jakość charakteru każdego człowieka, Bóg zastosuje jedyną nieomylną metodę przystosowaną do tego celu. Czyli każdego wypróbuje pod kątem postawy jego serca wobec boskiego prawa pod presją pokusy. Takiej samej metody użył wobec naszego praojca Adama. Taka była też jego metoda wobec aniołów, Jezusa, Kościoła, Wielkiej Kompanii. I także jest to metoda, której używa i obecnie w odniesieniu do każdego z nas. Dlatego warto się nad tym chwilkę zastanowić, by Bóg używał właśnie tej metody, by zademonstrować jakość charakteru każdego człowieka. Tak jak to pisał nam apostoł Paweł, że jaka jest robota każdego, to tego spróbuje ogień. Ogień będący symbolem tutaj dotkliwych prób. Więc Bóg jest tylko jedna nieomylna metoda, która to pokaże. Poddanie próbie, by w tej próbie pokazać, jaka jest postawa czyjegoś serca wobec boskiego prawa pod presją pokusy. Czyli w próbie, gdy przychodzą doświadczenia, bo gdy wszystko dzieje się bezproblemowo, lekko, wszystko człowiekowi przychodzi, no to wtedy próba jest zbyt słaba, bo w takich dobrych, łatwych warunkach jest stosunkowo łatwo zachować tutaj wierność boskim zasadom. Trudniej się robi dopiero właśnie pod presją pokusy. Ta pokusa jest tutaj niezbędna, by wypróbować, jak mocne jest przywiązanie, jak silne jest umiłowanie boskiego prawa, czego człowiek może dowieść dopiero w warunkach próby. Tak jakbyśmy rozważyli przypadek naszego praojca Adama i naszej pramatki Ewy. Przestrzegali oni, mieli dane boskie prawo, mieli zakaz jedzenia owoców z tych zakazanego drzewa i pojawiła się presja pokusy w postaci działalności szatana. Gdy nie było tej pokusy, to zachowywali wierność boskiemu prawu, ale gdy pojawiła się pokusa, to ulegli. Więc ta pokusa, która wprowadza warunki próby, jest niezbędna, by ponad wszelką wątpliwość zademonstrować jakość charakteru każdego człowieka. Zastanówmy się na tym i pamiętajmy o tym, że tak samo dzieje się wobec nas obecnie, że różne próby, jakie przechodzimy, demonstrują jakość naszego charakteru. Na przykład w obecnych warunkach zwiększającego się ucisku, który przychodzi cały rodzaj ludzki i który przechodzimy także i my, objawiana jest jakość naszego charakteru, czy na przykład nasza wiara jest wystarczająco silna, czy mamy wystarczającą ufność w Boga, że będzie się opiekował nad nami, że będzie zaspokajał wszystkie nasze niezbędne potrzeby, że znajdujemy się pod Jego opoką, pod Jego opieką, że jest dla nas właśnie opoką, na której się opieramy. Łatwo można było uważać, że się w to wierzy, kiedy wszystko działo się dobrze, ale kiedy zaczyna się na świecie dziać gorzej, i nam się może zacząć gorzej powodzić w związku z tym, to wtedy pokaże się, czy będziemy nadal ufać Bogu, czy też będziemy pokazywali naszymi czynami i słowami, że nie do końca mu dowierzamy, bo będziemy się zamartwiać, co to jest i co będzie i czy się da dalej żyć i czy uda nam się przeżyć. Taki przykład można podać tutaj w tym kontekście. Pójdźmy dalej w naszym wykładzie. Mówiąc o żniwie wieku tysiąclecia, mówimy o czymś, co należy do przyszłości. I to do przyszłości odległej z punktu widzenia człowieka. Do żniwa wieku tysiąclecia wciąż dzieli nas wiele stuleci, bowiem wciąż żyjemy w początkach wieku tysiąclecia, a dzieło restytucji, Królestwo Boże na ziemi, nawet się jeszcze nie rozpoczęło. Mówiąc o odległych wydarzeniach z przyszłości, trudno będzie podać konkretne fakty i ścisłe informacje. Jedyne rzeczy, jakie wiemy na ten temat, podane są w typach i obrazach zawartych w Biblii i zastanowimy się dzisiaj nad dwoma z takich obrazów, które mówią właśnie o żniwie wieku tysiąclecia. Pierwszy z tych obrazów zawarty jest w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, w wersetach od 31 do 45, przypowieści o owcach i kozłach. Możemy odczytać sobie tą przypowieść. Mateusza 25 rozdział, wersety od 31 do 45 brzmią następująco w tłumaczeniu Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Wówczas odłączy jednych ludzi od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce ustawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy jako król powie tym po prawej stronie: wyróżnieni przez mojego Ojca, podejdźcie, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedzaliście mnie. A sprawiedliwi zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść, lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię, lub nagim, a ubraliśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię? Król natomiast odpowie: zapewniam Was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Następnie powie tym po lewej stronie: odejdźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Gdyż byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie ubraliście mnie, chorym i w więzieniu, a nie odwiedzaliście mnie. A oni zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, lub obcym przybyszem, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Zapewniam Was, odpowie, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście mnie. I werset 46 jeszcze możemy doczytać. I odejdą Ci ludzie, by ponieść wieczną karę, sprawiedliwi zaś wkroczą w życie wieczne. Przypowieść ta rzuca światło na stan serca, jaki potrzeba osiągnąć do czasu żniwa, by ostać się w jego próbach. Rozdzielenie ludzkości na owce i kozły stanowić będzie tysiącletnie dzieło Chrystusa. Owce stawiane po prawicy przedstawiają sprawiedliwych ówczesnych czasów, tych, którzy się będą wówczas naprawiać i w coraz większym stopniu stawać po stronie łaski Pana, czyniąc dobro z serca, aż w końcu, pod koniec tysiąca lat, znajdą się całkowicie w Jego łasce, całkowicie po Jego prawicy, która reprezentuje pełną łaskę. Kozły stawiane po lewicy przedstawiają tych, którzy w czasie tysiąclecia będą się naprawiać tylko zewnętrznie. Tych, którzy zaniedbają czynienie dobra z serca. Starców z Izajasza 65 rozdziału 20 wersetu, którzy nie wypełnią swoich dni dobrem i którzy w wyniku tego coraz bardziej będą popadać w niełaskę Pana, aż w końcu na koniec tysiąclecia znajdą się w jego całkowitej niełasce, zupełnie po jego lewicy. I gdybyśmy przyjrzeli się tym słowom szczegółowo i ich znaczeniu podanym w przypowieści, to będziemy mieli pójście jako moi pełnoprawni bracia, mówi Jezus, błogosławieni Ojca mego, Ojca, który ubłogosławił was doskonałością, a teraz będzie was błogosławił wiecznym życiem w raju, odziedziczcie królestwo, no, a tym królestwem jest przywrócony raj, wam zgotowane przez Boga od założenia świata. Bóg przewidział królestwo dla człowieka, wieczny raj, jak gdy założył świat, to dał ziemię na wieczne panowanie człowiekowi. Albowiem łaknąłem, mówi nasz Pan, i tu jest ciekawa myśl, jaka myśl tutaj się, ta, która się tutaj zawiera, bo mówi to nasz Pan, który jest istotą w boskiej naturze. Bo istoty w boskiej naturze nie potrzebują ani pić, ani jeść, ani się przyodziewać czymkolwiek, nie cierpią chłodu, ani gorąca, ani zmęczenia. Taka jest wielka doskonałość i potęga natury boskiej. A tu nasz Pan mówi o sobie, że łaknąłem, czyli pragnąłem pić, tak? I oczywiście nasz Pan w dalszej części tłumaczy, co ma tutaj na myśli, bo nie ma na myśli samego siebie, gdyż nie może mieć na myśli samego siebie. Łaknąłem, to nasz Pan później mówi o tych najmniejszych braciach, a któż należy do jego najmniejszych braci? Klasa restytucyjna jest tymi jego najmniejszymi braćmi, bo nasz Pan ma różnych braci. Ma braci z maluczkiej ostatka, ma braci z wielkiej kompanii, braci z klas godnych, a najmniejszymi tutaj są ci z rodzaju ludzkiego, klasa restytucyjna. Ci, którzy dopiero w wieku tysiąclecia będą uczyć się i wypisywać na swoim sercu zasady życia w Bożej rodzinie. Zasady, których przestrzeganie umożliwia właśnie życie w Bożej rodzinie. I nasz Pan mówi, łaknąłem w tej klasie restytucyjnej, jako moich najmniejszych braciach, wiernych tysiącleciu. Czego łaknąłem? No, łaknąłem Słowa Bożego jako chleba żywota. Nie spodziewamy się, by w wieku tysiąclecia miało brakować pokarmu literalnego i literalnego napoju. Tutaj karmienie się, picie jest w Biblii używane jako symbol spożywania duchowego pokarmu, bo tak jak pokarm ziemski jest konieczny do podtrzymania życia naszego, życia naszych ciał, a w związku z tym życia nas jako istot, tak pokarm duchowy, jego spożywanie jest potrzebne do prowadzenia życia duchowego. Więc nasz mówi, łaknąłem, a daliście mi jeść w moich tych najmniejszych braciach poprzez niesamolubne uczenie mnie w nich Słowa Bożego. Bo naszego Pana jako tutaj Króla Wszechświata ówczesnego nie trzeba uczyć Słowa Bożego, ale jego najmniejszych braci, tak powstającą z grobu klasę restytucyjną, trzeba uczyć, bo oni będą wiedzieli albo nic, nie będą wiedzieli, albo z tego życia to jakieś mgliste pojęcie o istnieniu Boga i jego planu tylko wyłącznie będą mieć, więc ich rzeczywiście trzeba będzie karmić Słowem Bożym. Nasz Pan mówi dalej, pragnąłem żywych wód prawdy w tych moich najmniejszych braciach, a daliście mi pić. Byłem gościem, czyli obcym przymierzu obietnicy tysiąclecia w moich najmniejszych braciach. Ci, którzy będą wstawać z grobu, no to będą wstawać jako właśnie ci przybysze, jako ci goście którzy jeszcze nie uczestniczą w tym przymierzu, jakie wówczas, w nowym przymierzu wówczas działającym, ich trzeba będzie w to przymierze wdrożyć, zaznajomić z jego warunkami, czyli przyjąć do niego, co będzie dokonywane przez tych, którzy wcześniej wstali z grobu, czy też którzy weszli za swojego życia bez śmierci swoich ciał pod warunki nowego przymierza, którzy już pod tym nowym przymierzem są jakiś krótszy lub dłuższy czas i znają te warunki i mogą zaznajomić tego nowego, który dopiero co się pojawił. Więc przyjęliście mnie do społeczności z sobą w nowym przymierzu. Byłem nagim. Nagość jest symbolem grzechu. Szaty są symbolem przykrycia się zaletami charakteru, a nagość obrazuje grzech takim, jakim człowiek rzeczywiście jest, a jest grzeszny w swoim upadłym stanie. Więc przez byłem nagim, znaczy, że w tych moich najmniejszych braciach przez grzech i samolubstwo byłem pozbawiony sprawiedliwości, a przyodzialiście mnie sprawiedliwością oczywiście, przez niesamolubne uczenie mnie, co czynić, a czego nie czynić, jak to czynić i jak tego nie czynić, oraz przez zachęcanie mnie w moich najmniejszych braciach do porzucenia grzechu i praktykowania sprawiedliwości. Byłem chory, mówi dalej nasz Pan, w moich najmniejszych braciach chorowałem na chorobę grzechu, a odwiedzaliście mnie z liśćmi drzewa żywota, o którym wspomina objawienie 22, rozdział, werset 2, które leczyły mnie z wszystkich moich chorób grzechu w moich najmniejszych braciach. Byłem w więzieniu, czyli w grobie. Biblia przedstawia więzienie jako grób. Jak ktoś zostaje wtrącony do więzienia, no to zazwyczaj w przytłaczającej większości przypadków, mówię tutaj z naszej tej ziemskiej, ludzkiej praktyki, jest to na jakiś czas. Zdarzają się tutaj wśród ludzi wyroki dożywocia, że ktoś ma do końca swojego życia być w tym więzieniu, ale to jest, że tak powiem, nietypowe. Sądzę, że za czasów naszego Pana już nie było tego w ogóle nie było to praktykowane wśród ludzkości, a jakby nawet było, to w bardzo jakimś tam marginalnym zakresie, bo kto by chciał wtrącać wówczas więźnia na wiele lat i go później żywić i karmić, utrzymywać w tym więzieniu. Wówczas, jeżeli ktoś popełnił poważne przestępstwo, tak jest dziś, za które dzisiaj ludzie potrafią wysłać kogoś na dożywotnie więzienie, to wówczas ktoś taki od razu był karany śmiercią, uśmiercany, a nie trzymany w więzieniu. Ci, którzy trafiali do więzienia, to trafiali na jakiś czas w starożytności za swoje przewinienia. Czas zdarzało się właśnie często, że ludzie za długi trafiali do więzienia i wychodzili z nich, jeżeli tylko te długi zostały przez kogoś spłacone, czy w jakikolwiek inny sposób zniwelowane, anulowane. Dlatego też więzienie jest dobrym symbolem miejsca, gdzie się idzie i wtedy przestaje się istnieć na zewnątrz. Ta egzystencja normalna człowieka, w której człowiek sobie żyje, przemieszcza się, robi różne rzeczy, przez wtrącenie kogoś do więzienia zostaje przerwana. Tak więc więzienie jest bardzo dobrym symbolem grobu, który niszczy, przerywa taką normalną egzystencję człowieka. Człowiek, który idzie do grobu, przestaje istnieć. Jak to mówił nam kaznodzieja, nie wie o niczym, niczego nie pragnie, nic nie może zrobić, nie ma żadnej mądrości, bowiem nie ma absolutnie niczego. Wszystko zostało przerwane, ale jak wyjdzie z tego, to następuje powrót do egzystencji, powrót do istnienia. Więc byłem w więzieniu, czyli w grobie. Mowa jest o tych, którzy jeszcze w wieku tysiąclecia nie wstali, a ci, którzy wstali wcześniej i już byli pod nowym przymierzem, to mowa jest o nich, że przychodziliście do mnie. Co to znaczy, że przychodziliście do mnie? Jak mogliście przychodzić do mnie w moich najmniejszych braciach, skoro oni byli w grobie, czyli tak naprawdę nie istnieli? Co to znaczy? Znaczy to, że zanosiliście za mnie w moich najmniejszych braciach modlitwę wiary o mój powrót z nich z więzienia grobu, czyli modliliście się do Boga, do Jezusa, o to, by kolejne pokolenia powstawały z grobu i obiecywaliście także, że będziecie im służyć, że jeśli wyprowadzę ich ze stanu śmierci, to będziecie im służyć, przyjmiecie właśnie tych nagich, głodnych, spragnionych, obcych warunkom Nowego Przymierza i zaopiekujecie się nimi, pomożecie im wpasować się w tą rzeczywistość, która wówczas będzie istniała, pomożecie im kroczyć drogą sprawiedliwości, by mogli uzyskiwać coraz większy stopień tej sprawiedliwości, coraz bardziej przyodziewać się piękną szatą sprawiedliwości, która na koniec wieku tysiąclecia musi być posiadana przez każdego człowieka, tak by mógł on odziedziczyć życie wieczne. Więc tutaj przychodziliście do mnie z tymi właśnie prośbami i obietnicami pomocy. A tą obietnicę wypełniliście w zupełnej szczerości. Tak mówi Pan do owiec. Bo o sprawiedliwi, symbolizowani przez owce, ten wiek tysiąclecia poświęcili niesamolubnej pomocy bliźnim. Kozły w swym samolubstwie nie uczyniły tego. Jezus nie oskarża kozły o popełnienie grzechów, lecz tylko zaniechania. To jest coś, co nazywane też jest grzechami zaniechania. Bo są grzechy w postaci czynienia zła. Grzechami także jest nieczynienie dobra, gdy ktoś ma możliwość, chociaż nic złego nie zrobił, ale nie zrobił też nic dobrego. I jest to wtedy grzech zaniechania. Tutaj jakbyśmy przyjrzeli się sami sobie, to mamy grzechy i jednego, i drugiego rodzaju. I zależnie od tego, jakimi ludźmi jesteśmy, w jaki sposób degradacja nas dotknęła, to niektórzy z nas mają więcej grzechów w postaci uczynionego zła, a inni mogą mieć mniej grzechów w postaci uczynionego zła, a za to większy procent w swojej grzeszności grzechów zaniechania, polegających na przepuszczaniu okazji do czynienia dobra, polegających na nieczynieniu tego dobra, kiedy była możliwość. Ogólnie z ludzkiego punktu widzenia to właśnie te grzechy polegające na czynieniu zła są bardziej postrzegalne i traktowane jako coś niestosownego. Natomiast grzechy zaniechania to tak ludzie często przymykają na nie oczy, ale one też sprawiają, że człowiek nie jest doskonały. Czynią go niedoskonałym i w wieku tysiąclecia trzeba będzie mieć pełną doskonałość, nie tylko taką pasywną, bierną, polegającą na tym, że ktoś nie czyni zła, tylko musi mieć doskonałość aktywną, tutaj działającą, czyli która polega na czynieniu dobra, nie tylko na powstrzymywaniu się od czynienia czegokolwiek, co byłoby złe, niesprawiedliwe, ale także na czynieniu tych rzeczy, które są dobre, bo wystarczą same grzechy zaniechania, by znaleźć się w niełasce naszego Pana, tak jak to spotkało kozły. Te grzechy zaniechania dowodzą, że kozły nie miłowały Boga miłością najwyższą, a bliźniego jak siebie samego. A to są właśnie dwa warunki sprawiedliwości. Miłowanie bliźniego jak siebie samego, a Boga miłością najwyższą. Miłość najwyższa do Boga to inaczej pobożność, nazywamy ją pobożnością. Człowiek pobożny to taki człowiek, który miłuje Boga miłością najwyższą, a ten, który ma miłość do bliźniego, to taki, który miłuje bliźniego jak siebie samego, czyli chce dobra dla siebie, bo to naturalne pragnienie człowieka, i także tego dobra pragnie dla swego bliźniego. Chce, by jemu udzielona została pomoc, gdy jest w potrzebie, to też naturalne pragnienie człowieka, i tak samo stara się udzielić pomoc swojemu bliźniemu w potrzebie, co właśnie zostanie zademonstrowane w wieku tysiąclecia pracą na rzecz tych, którzy będą powstawali z grobu i będą podnosili się ze swojego stanu upadku i ze swojej grzeszności. Pracy będzie bardzo wiele, bo mówimy tutaj przecież o ogromnych masach ludzkości, mówimy tutaj o miliardach ludzkości. Dlatego też, żeby wykonać pracę podnoszenia ludzkości, potrzebne będą miliardy pracowników, bo wszyscy ci, którzy już zaznajomią się z warunkami tysiąclecia i dokonają pewnego postępu, będą pracowali nad tymi, którzy jeszcze dopiero się pojawią, dopiero z grobu powstaną i jeszcze nie będą mieli dokonanego żadnego postępu. Więc wiek tysiąclecia jest tak zaplanowany, by wszyscy mieli okazję do swojego rozwoju, a rozwój jest uzyskiwany tylko poprzez działanie, tylko poprzez aktywne zaangażowanie się w służbie Bożej, a nie tylko wyłącznie przez powstrzymywanie się od czynienia zła, od popełniania niegodziwych czynów, co bardzo wyraźnie pokazuje nam przypowieść o owcach i kozłach, że aktywna doskonałość będzie wymagana, a nie tylko bierna, pasywna doskonałość. Więc odcięcie kozłów od życia będzie z korzyścią dla wszystkich. Poniosą oni wieczną karę w postaci odcięcia od życia, które zostanie im zabrane, to co nazywamy śmiercią wtórą. Umrą śmiercią, z której nie będzie powrotu. Więc będzie to z korzyścią dla wszystkich, dla Boga, bo nie toleruje grzechu w tym świecie, dla owiec, bo nie będą mogły być krzywdzone przez kozły i będzie to na koniec z korzyścią i dla samych kozłów, bo nie będą cierpieć, zmuszone żyć w sprawiedliwym świecie. Bowiem niesprawiedliwemu, gdy dzieje się sprawiedliwość, wydaje się, że spotyka go krzywda. Dlatego też, gdyby zmuszono takiego niesprawiedliwego do życia w sprawiedliwym świecie i odebrano mu wszelką możliwość niesprawiedliwego postępowania, on byłby nieszczęśliwy, bo on ma skrzywione swoje sumienie, ma skrzywione myślenie, ma skrzywione uczucia i jemu wydaje się, że sprawiedliwie jest dopiero wtedy, kiedy on żyje kosztem swojego bliźniego, kiedy jest mu lekko w życiu z powodu wykorzystywania innych, to dopiero wydaje mu się, że o tak jest dobrze i sprawiedliwie. A gdyby go zmusić do życia w sprawiedliwych warunkach, zabrać możliwość czynienia zła, wykorzystywania bliźniego, on będzie czuł się pokrzywdzony i nieszczęśliwy. Dlatego odebranie mu życia będzie dla niego także spożytkiem i zaoszczędzi mu cierpienia. Takie myśli można podać odnośnie tego obrazu owiec i kozłów. I jeszcze jeden, ten drugi obraz, któremu przyjrzymy się dzisiaj, to jest obraz z objawienia 20 rozdziału, wersety od 7 do 9, które także na początek przeczytam. Objawienie 20 rozdział, wersety od 7 do 9. Gdy się dopełni 1000 lat, szatan zostanie zwolniony ze swojego więzienia. Wyjdzie on, aby zwieść narody na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić się do boju. A będzie ich jak piasku nad morzem. Wyruszą oni ławą szeroką jak ziemia, otoczą obóz świętych i ukochane miasto, lecz pochłonie ich ogień, który spadnie z nieba. Ten obraz przedstawia ostateczną próbę ludzkości oraz zniszczenie szatana i wszystkich tych, którzy okażą się niegodni życia wiecznego. Ta ostateczna próba, która pokaże na zewnątrz, jaki jest stan każdego, będzie miała miejsce w czasie małego okresu, czyli w żniwie wieku tysiąclecia, bo żniwo jest w porównaniu do całego wieku jest małym okresem. Żniwa są to 40-letnie okresy, jak było w przypadku żniwa wieku żydowskiego, żniwa wieku Ewangelii. Spodziewamy się, że tak samo będzie w przypadku żniwa wieku tysiąclecia, więc jest to rzeczywiście mały okres w porównaniu 40 lat, w porównaniu do tysiąca. Jest to mały okres. Ale jest to to samo, co żniwo. Właśnie to jest ten czas próby, w której się okaże, jakie są efekty pracy nad klasą restytucyjną, którą Jezus z Kościołem zajmowali się w wieku tysiąclecia. Więc w wersecie 7 czytamy: a gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego. Po zakończeniu tysiąclecia, czyli w 2874 roku, szatan zostanie uwolniony i zacznie wychodzić z otchłani błędów, własnych domysłów, w jakich się znajdował przez cały okres odsunięcia od ziemi, co jeszcze nie nastąpiło. Wiemy, obecnie jesteśmy na etapie wiązania, że szatan jest wiązany tym wielkim łańcuchem prawdy, którego ograniczają, i widzimy, jak dość mocno jest już związany, jak bardzo nie może czynić wielu rzeczy, które czynił przez cały czas wcześniej swojego tutaj uzurpacyjnego panowania nad ziemią. Został w tym całkowicie zniszczony w niektórych aspektach. Już nie ma, nikt z ludzkości nie wierzy w boskie prawo królów, kleru i arystokracji. Błędy inne, które podtrzymywały system szatański, także walą się w coraz większym stopniu. Zło tego systemu jest coraz bardziej objawiane. Wychodzą różne ciemne sprawy na jaw. Dzieje się to, o czym mówił nasz Pan, że to, co będzie w komorach szeptane, w piwnicach, to o tym będą krzyczeć na dachach domu. Dzisiaj środki masowego przekazu krzyczą na temat zła tego systemu i co rusz to pojawiających się nowych rewelacji na temat niegodziwego postępowania przedstawicieli tego systemu, więc to się dzieje. Wszystko to wiąże ten system szatański i zarówno ten świecki system szatański, który się kruszy, a tym bardziej system religijny, który tym bardziej się kruszy i wali. Więc jest związywany, ale nie został jeszcze odsunięty od ziemi. Ostatecznie zostanie osanięty z ziemi, zanim rozpocznie się tutaj rzeczywista restytucja ludzkości na ziemi, ale później właśnie wyjdzie z tego stanu odsunięcia, znajdzie się na tyle blisko ziemi, że zobaczy swoimi władzami, będzie umysłowymi, będzie w stanie sięgnąć tego, co tutaj będzie się działo, dowie się o tysiącletnich prawdach i o stanie ludzkości i wyjdzie, by zwieść narody. Dokładnie zbadawszy sytuację i na jej podstawie ułożywszy plan ponownego zdobycia kontroli ludzkości, będzie chciał znowu przejąć kontrolę nad nim. Jego zamiarem oczywiście nie będzie wypróbowanie ludzkości, ale jej ponowne oszukanie. Szatan po rozwiązaniu będzie sądził, że restytucjoniści ograniczeni w grzesznej wolności zechcą ją odzyskać i uwolnić się od sprawiedliwości nawet za cenę ponownej niewoli grzechu, błędu i śmierci. Bóg pozwoli mu na takie działanie jako środek przetestowania serc ludzkości. Próba ta wykaże, kto w tysiącleciu właściwie korzystał z zaoferowanych mu możliwości restytucji, a kto czynił tylko to, co musiał, i choć z zewnątrz wydaje się doskonały, w sercu nie ma w pełni rozwiniętej miłości najwyższej do Boga, a zwłaszcza miłości do bliźniego, jak do siebie samego. Szatan w swoich pokusach będzie się odwoływał do samolubnych uczuć ludzkości. Bóg nie pozwoli, by ktokolwiek o takim sercu zachował życie wieczne po tym, jak miał pełną możliwość rozwinięcia odpowiednich zalet charakteru w tysiącleciu. I czytamy dalej w Księdze Objawienia, że wyjdzie, aby zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, czyli społeczeństwo ludzkie zorganizowane w cztery klasy. Klasę starożytnych godnych, klasę młodocianych godnych, klasę quasi wybranych i ogół ludzkości. Goga i Magoga, czyli Gog reprezentuje nam tutaj wodzów, którzy będą przewodzili tej rebelii, a Magog tych, którzy za nimi pójdą, podporządkują się im zwiedzeni przez szatana i zgromadzi je do boju, te masy. Będzie to dla szatana największa, decydująca bitwa jego życia. Bitwa z Chrystusem, a ściśle mówiąc z jego ziemskimi przedstawicielami, bo sam Chrystus będzie w fazie duchowej. Na boskiej naturze to tutaj szatan z nim żadnej walki nie może osobistej podejmować, ale walka będzie z jego ziemskimi przedstawicielami, czyli klasami godnych. Będzie to bitwa zasad, a nie walka fizyczna. a liczba ich jak piasek morski, mówi nam objawienie. Wielkie rzesze ludzkości będą w tej bitwie walczyć po stronie szatana. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, walczący po stronie szatana. Oczywiście oni nie będą świadomi tego, że walczą po stronie szatana, ale to, że ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, oznacza, że będą czynili wielkie wysiłki wszędzie, by przeciągnąć na swoją stronę całą ludzkość, w każdym miejscu na ziemi, na całej jej szerokości. I otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Zwiedzeni przez szatana przystąpią do ataku na właśnie klasy godnych. Obóz święty, maluczkie, maluciano godni znaczy się, i miasto umiłowane, starożytni godni. Można by zadać pytanie, dlaczego zaatakują klasy godnych? W jaki sposób szatan doprowadzi znaczną część ludzkości do tego, by rzuciła się na swoich dobroczyńców? No, uda się tego dokonać na skutek tego, że ci z klasy kozłów wciąż będą samolubni w swoim sercu. Tutaj takie bardziej jaskrawe przejawy grzechu to zostaną wcześniej usunięte. Ci, którzy będą mieli jaskrawe przejawy grzechu, to pójdą na śmierć jako niemowlęta w wieku tysiąclecia. Do małego okresu dożyją tylko ci, którzy będą owcami albo którzy będą kozłami, przez Izajasza nazywani jako wtedy starcami, czyli których grzeszność będzie polegała na samolubstwie, nie na jakichś jaskrawych, aktywnych formach grzechu, tylko na samolubstwie, które w swoim sercu zachowali i ukrywali, nie ukazując do tej pory. A próby tysiąclecia właśnie mają zmusić ich do tego, by pokazali nawet na zewnątrz, jakimi są naprawdę. I próby tego dokonają. Szatan właśnie będzie się odwoływał do ich samolubstwa i poprzez to będzie mógł nimi manipulować tak, by chcieli skrzywdzić swoich dobroczyńców. Dokładnie w jaki sposób się to dzieje, nie wiemy. Jedyne, co przychodzi na myśl w związku z tym, to, że być może będzie to w postaci szerzenia takiego poglądu, że 1000 lat dobiegło końca w październiku 2874 roku. Na koniec tego czasu ludzie mieli obiecane królestwo pod własnym zarządem, a te 1000 lat już minęło, a starożytni godni i monociani godni nie oddają go wam. Nie zamierzają wam go oddać. Samolubnie próbują je zatrzymać, tak, by panować nad wami. Czy zgodzicie się na to? Być może będą to takie myśli. Wezwanie takie nie spotka się z pozytywną reakcją tych, którzy w tysiącleciu sercem zwrócą się do Pana i będą mu służyć. Bowiem takowi pomyślą sobie w swoim sercu, co z tego, jeśli nie od razu oddadzą nam królestwo? Co to za różnica? Popatrzmy na dobro, jakie nam świadczyli, ponieważ służyli nam błogosławieństwami restytucji. Jesteśmy teraz bardzo błogosławieni przez ich niesamolubną służbę. Zanim objęli oni władzę, znajdowaliśmy się w niewypowiedzianej niedoli, więc chętnie zaczekamy tak długo, jak długo będzie się to podobało Panu, zanim królestwo stanie się osobiście nasze. W miarę upływu lat szatan będzie wprowadzał różne zmiany do swych apeli, mających na celu odprowadzenie ich od lojalności, lecz wierni zwyciężą go w każdej pokusie, ponieważ ich charaktery do tego czasu będą już doskonałe z powodu dobrego postępowania w trakcie tysiąclecia. Inaczej przyjmą jednak pokusę ci, którzy pomimo zewnętrznego posłuszeństwa zarządzeniom królestwa nie rozwiną podczas tysiąclecia sprawiedliwego i dobrego charakteru. Apele szatana spotkają się z pozytywną reakcją ich samolubnego serca. Najpierw jego sugestia będzie przedmiotem ich analizy. W miarę upływu dni, tygodni, miesięcy, a w końcu lat, które z kolei rozciągną się na dziesięciolecia, podstępny zwodziciel w różny sposób będzie przemawiał do ich samolubnego charakteru, a oni będą mu ulegać. Ci bardziej samolubni spośród nich jako pierwsi zaczną mówić o uzurpacji starożytnych i młodocianych godnych. Takie słowa niebawem przemienią się w agitację. która zacznie spotykać się z pozytywną reakcją samolubnych serc, aż w końcu wszyscy należący do tej klasy na całym świecie zbiorą się razem, by podjąć jakieś działanie, zaczynając być może od wysłania dogodnych petycji o przekazanie im królestwa. W jakiejkolwiek by ona formie nie była, to zostanie odrzucona, a odmowa ta doprowadzi złe charaktery do bardziej natarczywych żądań, aż w końcu wszyscy oni w otwartym buncie siłą spróbują odebrać władzę. Godnych, tak jak mówiło nam objawienie, że otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Co będzie, jak ten atak będzie wyglądał, czy godni zostaną przed nich uśmierceni, to trudno jest nam powiedzieć, bo Biblia mówi nam tylko tyle, że otoczyli miasto i obóz. Otacza się po to kogoś, żeby pokonać, usunąć. Miasta się otaczało po to, by je zdobyć. Tutaj obraz bitwy, wojska jest nam tu pokazywany. A co było dalej Biblia mówi tylko, że spadł z nieba ogień i pochłonął ich. Tak, to pokazuje boską reakcję. Więc ich grzech będzie polegał na tym, że otwarcie wystąpią i zaatakują godnych. Czy ich uśmiercą, czy też nie, trudno nam jest powiedzieć. Spodziewamy się na podstawie innych obrazów Biblii, że klasy godnych po wieku tysiąclecia odejdą na fazę duchową, więc tutaj być może uśmiercenie ich ciał będzie także ostatnią próbą wierności dla nich, czy widząc zbliżającą się śmierć zachowają posłuszeństwo i swoją, a przede wszystkim ufność Bogu, że czy nie zwątpią, że sytuacja wymknęła się Bogu spod kontroli i on już tutaj nie panuje nad sytuacją, skoro znowu śmierć i morderstwo wkracza do rodziny ludzkiej, tak jak to kiedyś było zaraz po wygnaniu z ogrodu Eden, to być może będzie to dla nich próba i okazja do tego, by pozbyli się ludzkich ciał, by Bóg mógł ich wzbudzić na duchowym poziomie, czy też Bóg dokona ich przemiany poprzez zabranie ich z ziemi i w inny sposób tego dokona, bez ich tutaj ośmiercania przez te hordy Goga, Magoga. Tego nie wiemy. Jedyne, co wiemy z obrazu biblijnego, to jest to, że spadł z nieba ogień i pochłonął ich. Co pokazuje nam, że Bóg, który do tej pory nie ingerował w to, co się działo na ziemi i pozwalał szatanowi działać, po tym, jak próba wykona swój cel, pokaże, kto jest, a kto nie jest godny życia wiecznego. Okaże swój sąd tej kwestii i zniszczy wszystkich niegodziwych, którzy stanęli po stronie szatana, myśląc w swoich niedoskonałych sercach, iż czynią wolę Bożą. Wmówią sobie, że to, co czynili, jest wolą Bożą i Bóg sobie tego życzy. Tak, agitatorzy działający jako piersi zwiedzeni przez szatana, tak to będą przedstawiali, że odebranie władzy godnym jest wolą Bożą, że Bóg sobie tego życzył, a przecież sam Bóg powiedział, że tak ma się stać, że po 2874 roku królestwo po zakończeniu tysiąclecia ma przejść pod bezpośredni zarząd ludzi, a nie pozostawać pod zarządem godnych, jak to było przez cały okres wieku tysiąclecia, więc takowi wmówią sobie, że czynią wolę Bożą, no bo na tym poziomie doskonałości, na jakim wszyscy będą, nawet kozły, no to nikomu nie przyjdzie do głowy z ludzkości wystąpić otwarcie przeciwko Bogu, że nie podobają mi się zasady Boże, ja występuję przeciwko nim. Takowych już na ziemi wówczas nie będzie. Dlatego też oni wmówią sobie, zwiedzeni przez samolubne pragnienia swoich serc, że to, co czynią, jest wolą Bożą. Tak to działa od początku upadku człowieka, że człowiek pobudzany przez swoją grzeszność i swoje samolubstwo bardzo często wmawiał sobie, że to, co czyni z powodu swojej grzeszności czy samolubstwa, jest wolą Bożą i Bóg tego pragnie. Tak w czasie krucjat wmawiali sobie rycerze i żołnierze, że to, co czynią, jest wolą Bożą, te wyprawy krzyżowe i mordowanie tysięcy ludzi, do jakiego dokonywali podczas tych wypraw grabieże i wszelkiego rodzaju bezeceństwa, jakie były przez nich popełniane, że to wszystko jest wolą Bożą, a tymczasem wynikało to z ich samolubnych, a przede wszystkim grzesznych pragnień łupienia i bogacenia się kosztem mordowania i okradania swoich bliźnich. Taka była prawdziwa motywacja. Tak samo, ale przykrywka ładna była potrzebna. Tak samo w przypadku różnego rodzaju wojen. Wszyscy szukali jakiejś ładnej przykrywki do tego, zwłaszcza w tych czasach tam bardziej nowożytnych, bo w przeszłości przy niskiej świadomości społeczeństwa ludzkiego przykrywka nie była do niczego potrzebna, ale w czasach nam bliższych XX wieku to zawsze była piękna przykrywka. Była piękna przykrywka do pierwszej wojny światowej, że tutaj potem monarchii austro-węgierskiej krzywda została wyrządzona poprzez zabicia arcyksięcia, następcy tronu. I z tego powodu Austro-Węgry wypowiadają wojnę, co oczywiście było kompletną bzdurą i tylko przykryciem, pozorem sprawiedliwości, a w rzeczywistości Austro-Węgry chciały wzmocnić swoje wpływy na Bałkanach i taka była rzeczywista ich motywacja, a tak naprawdę śmierć samego arcyksięcia była władzy wiedeńskiej, cesarzowi panującemu w Wiedniu na rękę, bo bardzo arcyksięcia nie lubił i się cieszył, że zginął, bo dzięki temu kolejny z arcyksiążąt, którego bardziej lubił, będzie mógł wstąpić na tron, a nie ten, którego nie darzył sympatią, ale przecież nie powiedzą prawdy, że cieszymy się z tego powodu. Jest okazja, trzeba wykorzystać. Tak samo jak była II wojna światowa, to przykrywki. Widzimy, jakie były prowokacje niemieckie w sierpniu 1939 roku, by nadać pozory sprawiedliwości atakowi na Polskę. Więc to mówię o tym, by pokazać, że ludzie lubią tak robić i że bardzo łatwo im to przychodzi, że bardzo łatwo jest im wmówić sobie, że to, co chcą z powodu swojej grzeszności czy samolubstwa, w rzeczywistości jest sprawiedliwością i nawet jest wolą Bożą, tak jak to w wieku Ewangelii było często w przypadku reformatorów i innych prawdziwych dzieci Bożych, że byli uśmiercani, prześladowani, paleni na stosach, a ci, którzy to czynili, to mniemali, wykształtowali w sobie przekonanie, że wolę Bożą czynią. I tak samo będzie w przypadku tych hord Goga i Magoga, którzy zaatakują miasto miłowane i obóz świętych, będzie im się wydawało, że czynią wolę Bożą, ale spadł z nieba ogień i pochłonął ich, czyli zostaną zniszczeni. Później czytamy w objawieniu, że diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, czyli zniszczony we wtórej śmierci, bowiem zgodnie z objawieniem 20:14 jezioro ogniste to wtóra śmierć, zupełne zniszczenie bez szansy powrotu, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, czyli gdzie już wcześniej w stan zupełnego zniszczenia weszło papiestwo, symbolizowane tu przez zwierzę, i fałszywy prorok, czyli sekciarski protestantyzm, czyli wszystkie, mamy tutaj wszystkie grupy chrześcijaństwa się tutaj znajdują, bo pod papiestwem mamy wielki system rzymskokatolicki na myśli, a pod fałszywym prorokiem znajdują się wszystkie inne grupy chrześcijańskie, które zawiązały się w sekty z ziemską głową, z wyznaniem własnym wiary i z ziemską organizacją, to należą do fałszywego proroka, już tam bez względu na to, jaka jest tam mieszanka prawdy i błędu, ze względu na swój sposób zorganizowania, gdzie pojawia się jakaś inna głowa zamiast Chrystusa, który powinien być głową, więc w tym fałszywym proroku przeróżne grupy wielkie, a nawet i małe się znajdują. One już wcześniej zostaną zniszczone na samym początku wieku tysiąclecia, zanim restytucja się rozpocznie. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Czytamy w dalszej części objawienia, to dręczeni, to greckie basanizo, rozumiemy przez to badani, egzaminowani, bo takie było znaczenie tego słowa, a to słowo to znaczyło pierwotnie. Nabrało także innego znaczenia, że właśnie dręczeni, czyli torturowani, bo w ówczesnych czasach i tylko nie tylko w tamtych czasach, ale znamy przez całe średniowiecze, gdzie w wielu miejscach na Ziemi po dzień dzisiejszy jeszcze się to odbywa, że takie badanie, egzaminowanie podejrzanego odbywa się przy okazji torturowania. No bo jak nie chce powiedzieć prawdy, albo podejrzewamy, że nie chce powiedzieć prawdy, to jak się go będzie torturowany będzie, to wyzna wtedy wszystko. Ból sprawi, że powie nawet to, czego nie chce powiedzieć, więc to słowo nabrało tego znaczenia właśnie badać, egzaminować przy użyciu tortur także. No ale my tutaj rozumiemy, że skoro oni wszyscy zostaną rzuceni do tego jeziora z ogni i siarki, o którym Biblia mówi, że to śmierć wtóra, to nie będą torturowani, dręczeni dniem i nocą, bo wiem, jak można torturować, dręczyć kogoś, kto nie istnieje, który zginął. No jest to rzecz niemożliwa. Bo chodzi o to, że pamięć o tych systemach i o szatanie pozostanie w rodzaju ludzkim na całą wieczność. Ludzie będą badać ich historię, teorie przez nich stworzone, skutki, do jakich doprowadziły. Zawsze będą to czynić i zawsze w wyniku takich badań będą dochodzić do wniosku, że szatan i te systemy słusznie uległy zupełnemu zniszczeniu. Takie mamy dwa obrazy tutaj, które dzisiaj rozważyliśmy, dotyczące wieku żniwa, wieku tysiąclecia. Na koniec jeszcze jedno sprostowanie chciałbym podać z początku swojego wykładu, bo tam mówiłem o tych 1845 latach wieku żydowskiego. To one nie liczą się od zawarcia przymierza mojżeszowego z narodem żydowskim w 1615 roku przed naszą erą, tylko liczą się od śmierci Jakuba, ostatniego patriarchy, kiedy to jego synowie stali się zalążkiem narodu izraelskiego, czyli od 1813 roku przed naszą erą, no to wtedy do śmierci naszego pana uzyskujemy 1845 lat wieku żydowskiego, które później zostaje odbite drugi raz jako 1845 lat wieku chrześcijańskiego, wieku Ewangelii od 33 roku naszej ery do 1878, kiedy to ten system został odrzucony, tak jak w 33 roku odrzucony został nominalny system żydowski. No, chciałem sprostować, bo tam mogłem sprawić wrażenie swoją wypowiedzią, że to od 1615 roku miało miejsce, wiek żydowski się rozpoczął, przed naszą erą oczywiście, 1615 roku. Tak więc na tym dzisiejszy wykład będziemy kończyli. O wydarzeniach przyszłych nam mówi. Pamiętajmy o tym, że my, którzy przyszliśmy do Boga, którzy uważamy się za chrześcijan, za tych, którzy oddali Mu swoje życie, swoją restytucję rozpoczynamy już teraz. Nie musimy czekać i nie czekamy na inaugurację nowego przymierza, aby tą restytucję rozpocząć. Czyli już teraz w naszym życiu, naszą postawą, naszymi myślami, słowami i czynami stawiamy siebie już albo po prawicy, albo po lewicy naszego Pana. I już teraz zaczynamy być albo kozłami, albo owcami, więc warto o tym pamiętać, choć wykład dotyczył rzeczy przyszłych, to zasady w nim przedstawione obowiązują i dzisiaj, obowiązywały i w przyszłości, bo są niezmienne, są to zasady prawa Bożego i nikt nie zszedł nigdy poniżej wymogi sprawiedliwości i nigdy nikomu, kto nie spełniałby wymogu sprawiedliwości, Bóg życia wiecznego nie dał ani nie obiecywał nawet dać. Więc o tych zasadach pamiętajmy, że jak dla nas ta przypowieść w pewnym sensie rozgrywa się już dzisiaj, więc starajmy się stawać tymi owcami po prawicy, czyli w miejscu symbolizującym łaskę, upodobanie naszego Pana. Starajmy się czynić to już dzisiaj, tak aby nasze ostateczne miejsce też było po prawicy naszego Pana wśród zwycięzców obecnego wieku i zwycięzców tych, którzy uzyskali życie wieczne w wieku tysiąclecia. Tego braterstwu życzę, sam również pragnę. Na tym kończę, dziękując za uwagę.